Dzień dobry, październik nadszedł. Bardzo jesienną mam aurę w Warszawie, jak nagrywam dla was ten odcinek i pewno już tak zostanie. Tym bardziej się cieszę, bo dzisiaj temat, no, taki bardzo jesienny. W lato widziałam film Poprzednie życie, który jakoś powinien wejść do kin niedługo. I nie mam go zamiaru reklamować, bo nikt mi za to nie płaci. I nie będę też spoilerować tej naprawdę bardzo pięknej i bardzo subtelnej opowieści o miłości, ale odniosę się do niego, bo on mnie bardzo podstymulował nastroju refleksyjnie i popchnął w stronę myślenia o takim zjawisku, które po polsku nie ma swojego odpowiednika, więc puryści językowi potrzebują nalać sobie szklankę zimnej wody, bo dzisiaj będę posługiwać się pięknym niemieckim słowem Sehnsucht. Tęsknota za taką wersją życia, której nie było, a którą może moglibyśmy mieć. I dziś będzie o nostalgii, o Sehnsuchcie, o tym, po co tęsknimy, skąd to się bierze i czy cokolwiek dobrego z tęsknot może wyniknąć. No i chyba tam się zmieści jeden grubiutki backflip intelektualny, ale niedźwiecka, więc płyny w dłoń i zaczynamy. Na początku nostalgia. Idealnie ją ujmuje utwór Świetlików Finlandia z gościnnym udziałem Bogusława Lindy. Kiedyś to były krosy.
Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli.
Coś było, ale tego już nie ma. I budzi to w nas poczucie braku, uwaga, w przypadku nostalgii, sowicie doprawione idealizacją. Gdyż Linda wyśpiewuje pean, czy w zasadzie deklamuje pean, stworzony przez Świetlickiego, najprawdopodobniej na cześć ciastek, które były wyrobem ciastkopodobnym, na cześć kiepskich fajek, podejrzanej wódki, to jego, bądź ich dwóch pamięć, spowiła te produkty woalem uwznioślenia. Nie wódka i ciastka były takie dobre, ale okoliczności, w których ich doświadczano. No i z nostalgią jest tak, że ona nie miała dobrego PR-u. W XVII wieku szwajcarski student medycyny Johannes Hofer wyodrębnił to słowo, żeby opisać syndrom ludzi mieszkających daleko od domu, imigrantów lub żołnierzy, którzy doświadczali tak dużego obciążenia psychicznego, że rozwijały się u nich, tak jak Hofer twierdził, symptomy choroby umysłowej, a czasem nawet fizycznej. I w swojej rozprawie z 1688 roku nazwał to zjawisko właśnie nostalgią, posiłkując się greką. Nostos oznacza powrót do rodzinnego kraju, a algos określa ból i smutek. No i nostalgię traktowano jako chorobę umysłową, słabość umysłu i bardzo surowo się z nią rozprawiano. Na przykład jeden z lekarzy podczas rewolucji francuskiej postulował ordynowanie żołnierzom bólu i przerażenia jako lekarstwa na nostalgię, którą Francuzi nazywają chorobą ojczyzny, a ja nie będę udawała, że umiem mówić po francusku, więc tego nie wymówię. Więc nostalgia ble. Kiedyś. Współcześnie ją rozumiemy znacznie szerzej, nie tylko jako dokuczliwą tęsknotę za krajem urodzenia, ale szerzej, jakby bardziej rozlegle, za doświadczeniami, które przeminęły, uwaga, z porcją cukrowania w Gretisie. Taka osobista nostalgia, oglądanie albumów ze starymi zdjęciami, wspomnienia osób, których nie ma w naszym życiu, albo które umarły, bardzo jakieś pewno namacalne dla was doświadczenie, możecie się do niego odwołać, ale mamy też taką nostalgię, która jest związana z ze wspominaniem czasów charakteryzujących się bardzo silnym połączeniem z innymi osobami albo grupami, między innymi dlatego wyjazdy, warsztaty, obozy, okres szkoły, czy nie wiem, liceum, czy studiów, czyli takie interwały czasowe z naszego życia wywołują w nas te bardzo silne emocje, bo jest to doświadczenie, które zapada nam w pamięć, ale jednocześnie utrwalając się, jest na nim dokonywana pewna idealizacja. I to na przykład widać, jak myślimy o liceum jako o czasie, albo na przykład o studiach jako o czasie jakiejś totalnej szczęśliwości i idylli, a potem niechcący trafiamy na jakieś zapiski czy pamiętniki z tego okresu i się okazuje, że owszem, było fajnie, ale było też mnóstwo gruzu, niesnasek, nie wiem, obgadywania i trudności. I nagle nam się ten obraz urealnia i okazuje się, że coś, co zapamiętałyśmy, liśmy bardzo jednoznacznie pozytywnie, było niezwykle zróżnicowane. Ale mamy też nostalgię kulturową. To ona się odnosi do takich zjawisk, które kiedyś były zwykłe albo nawet obciachowe, a po latach w ogóle zmieniają swoje zaszeregowanie i stają się ciekawe, a nawet kultowe. No i wszystkie wielkie powroty, nie wiem, lat 80. czy 90. teraz, to jest, bazują dokładnie na tym uczuciu. I tu jest taki fenomen ludzkiej pamięci. No, tęsknota i nostalgia, specyficzna jej forma, od pamięci zależy. Co prawda złe jest silniejsze od dobrego i nasza pamięć zapisuje te najtrudniejsze wydarzenia jako kamienie milowe w tej naszej wewnętrznej narracji, historii naszego życia. To, jak przychodzi do szczegółowych, no te trudne wspomnienia, wiadomo, to mają taką funkcję ochronną, niby miałyby nas ustrzec wobec potencjalnych zagrożeń w przyszłości, tak naprawdę trochę powodują, że my się kotwiczymy na różnych trudnościach i traumach i tam jest dużo subtelności, ale chodzi mi o to, że jak dochodzi do takich szczególnych wspomnień o relacjach i przeżyciach, to co powiedziałam wokół liceum, mamy skłonność do ich wybielania i upiększania. Pamiętania pierwszej miłości jako cudownej, a mogło być naprawdę bardzo różnie. Pamiętania, nie wiem, kolonii podstawówkowych jako wspaniałych, a tam właśnie też gruz z radością mieszał się porówno. To jest w ogóle oddzielny temat, na jakiej zasadzie tak się dzieje, ale pamiętajmy, że nasze wspomnienia, które będą podstawą do odczuwania nostalgii, one w żaden sposób nie są neutralne i na pewno nie są w 100% takie, jakim je utrwaliłyśmy. Że tam jest zawsze jakiś rodzaj filtrów, który trzeba sobie gdzieś tam pooglądać. I z tą nostalgią nie jest tak różowo, że tylko magdalenki i dźwięk Polki z lata z radiem, bo ona miewa takie mroczniejsze aspekty. Niektórzy socjologowie mówią o epidemii nostalgii, takiego zjawiska, które uważają, że ma bardzo znaczne skutki dla demokracji w krajach Zachodu. Oczywiście teraz mówię o makroskali, przed chwilą było tej indywidualnej nostalgii. I akcentują, że są takie tendencje, takie procesy, że nostalgia jest podtrzymywana i wykorzystywana na przykład politycznie w kontekście wzmacniania takiego mitu państwa narodowego czy ojczyzny jako takiego wyjątkowego miejsca, które określa naszą tożsamość i powinności nasze jako obywateli. I w ogóle takie powiązanie, że tam państwa narodowe, ojczyzna, to się po rewolucji francuskiej pojawiło i to nie wszędzie. I to nie jest tak, że myśmy tak zawsze mieli taką koncepcję państw narodowych, jaką mamy teraz. I że ta nostalgia zyskuje coraz silniejsze i coraz niebezpieczniejsze związki z populizmem. Bo jest tak, że wiele osób na przykład obawia się takiego cywilizacyjnego progresu, nie wiem, cyfryzacji na przykład, zmian technologicznych, które bardzo zmieniają to, jak my uczestniczymy w życiu społecznym. I ten postęp cywilizacyjny może dawać ludziom takie poczucie izolacji i jakby nienadążania za światem, który się przed nimi tworzy. I stąd dosyć szybko mogą spaść do takiego myślenia, że kiedyś to czasy były dobre, moralne i pełne porządku, spoiler alert, nie były, a teraz to już w ogóle tylko panie abominacja i upadek obyczajów. Wszystkie takie duże zmiany geopolityczne, starzenie się społeczeństw, urbanizacja, migracje, to są takie rzeczy, które wspierają różne nostalgiczne myślenia w kontekście właśnie ojczyzny i narodu, stymulują ludzi do tęsknienia za dawnymi dobrymi czasami. A wiadomo, że były lepsze od tego, co teraz. Patrz, ciastka, Coca-Cola i wódka. Więc trzeba robić rzeczy, żeby do tych czasów wrócić. I to jest potencjalnie niebezpieczne dla demokracji, bo można organizować taką wyobraźnię zbiorową, opowiadając różne nostalgiczne kocopoły, a tak naprawdę pod tym, to, co się kryje pod tą powieścią, to taka próba wciśnięcia hamulca cywilizacyjnego, zazwyczaj to się nie najlepiej kończy, i powiedzenia ten świat, który jest teraz, nam nie odpowiada. My chcemy się cofnąć w przeszłość. No i sam ten ruch, ten taki regresywny pomysł, no, dla jednostek jest niezdrowy, dla narodów tym bardziej, no bo czasy mamy, jakie mamy. I raczej warto za nimi jakoś je konstruktywnie przetwarzać i za nimi nadążać, a nie nurzać się w nostalgii. Więc o ile kupowanie mebli na pchlim targu jest uroczym hobby, to wywoływanie czy zagospodarowywanie polityczne nostalgii przy pomocy opowieści o mitycznych złotych wiekach, do których jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli wrócić, no nie, to nie spoko. To teraz wracam do indywidualnej nostalgii. To jak widać jest dosyć ciekawe zjawisko. I tylko wspomnę na tym biologicznym poziomie, że to, co w nas silne wspomnienia, najczęściej z cechami nostalgii, czyli te ucukrowane, wywoła, to będzie zapach. Opuszka węchowa się łączy z hipokampem, naszym mózgowym centrum pamięci, bez pośrednictwa korynowej, czyli bez tej świeższej części mózgu. Więc bodźce zapachowe będą dużo szybciej, dużo skuteczniej odsyłały nas w przeszłość niż te pochodzące ze wzroku, nie wiem, dotyku czy na przykład, nie wiem, słyszenia czegoś. Chociaż oczywiście muzyka też ma takie właściwości, że potrafi nas trochę przenieść w czasie, ale węch robi to najszybciej i najskuteczniej. I ta indywidualna nostalgia, ta, którą się psychologia zajmuje, nie socjologia czy kulturoznawstwo, ona przeszła tą metaforę, przeszła tą drogę z metamorfozę ze zjawiska, które było uważane za chorobę psychiczną, do zjawiska, które jest uważane za coś niezwykle regulacyjnego i potrzebnego. I takim badaczem, który się dosyć mocno wgryzł w zjawiska tęsknoty i nostalgii, jest Routledge, i jego badania z 2015 roku pokazują, że ten zespół uczuć, których doświadczamy, jak mówimy, że doświadczamy nostalgii, to jest bardzo cenny zasób, który działa dla nas samoregulacyjnie. I to, że to jest taka sentymentalna tęsknota za przeszłością, wcale nie musi być złe, w skrócie. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i niezwykle wiele zależy od tego, czy nam ktoś to zagospodaruje jakoś, z zewnątrz na przykład, każąc myśleć w jakiś sposób, oraz to, czy my nie przesadzimy z cukrem w tym cukrowaniu naszych wspomnień. Nostalgia jest bardzo często odpowiedzią psychiki na takie niezwykle negatywne stany emocjonalne. Smutek, samotność, bezsens, poczucie izolacji. I Routledge to pokazał w dosyć rozległych badaniach, że wykorzystanie nostalgii, przeżycie tych rzeczy, które ona przynosi, może nam de facto poprawiać samopoczucie, wzmacniać nasze więzi społeczne i nawet wpływać na takie bardziej pozytywne postrzeganie sensu życia. A najważniejszy wniosek, który wynika z jego badań, który dla mnie jest niesłychanie odkrywczy i w ogóle jakoś zmienia sposób widzenia nostalgii, to to, że on to uczucie uznał za doświadczenie emocjonalne zorientowane na przyszłość, zupełnie niż my konwencjonalnie o niej myślimy. Nam się wydaje, że skoro myślimy o przeszłości, to jest to takie właśnie no, skierowane do tyłu. A okazuje się, że ona stymuluje nas do trzech różnych typów takiej mobilizacji wewnętrznej, mobilizacji do działania. I to są trzy różne stany afektywne. I mamy taki afekt zorientowany na przyszłość, który nam podnosi motywację, w związku z tym poprawia nam się samopoczucie, czyli tęsknimy za czymś i na przykład dochodzi do przywołania jakichś wspomnień, które działają wzmacniająco, ożywiająco, powodują, że nam się coś chce, podnosi nam się optymizm. Tu badania Chong z 2013 i 2016. Inspirują nas do działania. Badania Stefana z 2015. Powodują, że my sięgamy po więzi międzyludzkie, czyli podnoszą nam taką skuteczność społeczną, poczucie celu w życiu. Kiedy ludzie się starzeją, to nostalgia powoduje, że to wspominanie, nostalgiczne wspominanie młodości powoduje, że czują się młodziej i bardziej optymistycznie patrzą na swoje zdrowie. Co więcej, badania Kersten z 2016 pokazują, że to może ich nawet mobilizować do zdrowszego życia i podejmowania aktywności fizycznej. Czyli jakby, no to jest dla mnie jakieś fantastyczne i fenomenalne, że nie dosyć, że promuje lepsze zachowania, nie, że ludzie umierają od nostalgii, to jeszcze właśnie jakiś rodzaj zanurzenia w przeszłości powoduje, że my zaczynamy bardziej konstruktywnie, bardziej celowo myśleć o naszej przyszłości i zmieniają się nasze, styl naszego zaangażowania prospołecznego i ponieważ tam te trzy typy afektu, to zmienia też procesy poznawcze, bo zwiększa uwagę, bardzo dobrze działa na związki, jeśli związki mogą sobie razem ponostalgizować. Takie badania Aptei z 2015, związki różne, przyjacielskie i romantyczne, to zwiększa się taka proaktywna chęć robienia różnych rzeczy razem albo rozwiązywania problemów, więc naprawdę okazuje się, że intuicje dawnych lekarzy i Hoffera były bardzo mylne. Poddając się nostalgicznej refleksji, niekoniecznie chowamy się w przeszłość, niekoniecznie chorujemy psychicznie, możemy uzyskać dostęp do bardzo znaczących wspomnień, może nam się podnieść motywacja, może nam się wiele czynników takich dobrostanowych podnieść i możemy zacząć sięgać po współpracę, interakcje z innymi, żeby sobie powzmacniać doświadczenia społeczne i to jest super dobre. I w związku z tym, jak się nostalgia pojawia wtedy, kiedy czujemy się źle, to możemy jakoś ją wykorzystać, żeby poczuć się troszeczkę lepiej. Tylko pamiętajcie, to jest ta płaszczyzna indywidualna, czyli my sobie sami decydujemy, jak te stany afektywne będziemy opracowywać, jak będziemy z tych naszych wspomnień korzystać i gdzie pójdziemy. Tu nie ma założenia, że ktoś przychodzi z góry i mówi, tak, w liceum byłaś szczęśliwa, to teraz wszyscy, ty i cała twoja rodzina do liceum musi wrócić. Bo to były te czasy, które były dobre, a teraz są złe. Więc niezwykle ważnym czynnikiem jest to, czy ktoś nam po prostu tego z zewnątrz nie zagospodaruje. No ale dobra. Ja wiem, że wy mi prawdopodobnie w jakiejś części nie wierzycie, jak ja mówię, że tęsknota jest spoko, bo doświadczenie takie zwykłe jest złe. Gdy odczuwamy tęsknotę silną albo bardzo silną nostalgię, chociaż pewno bardziej tęsknotę, bo nostalgia to właśnie ma ten element takiego osłodzenia i idealizacji, ale bardzo silną tęsknotę, na przykład za osobą, do której jesteśmy bardzo przywiązani i przywiązane, to wcale nie jest nam dobrze. I wiem, że za to, co powiem teraz, to mnie znielubicie jeszcze bardziej, ale to, że nam jest źle, to nie znaczy, że jest źle. Znaczy, tak naprawdę to, że wy to przeżywacie jako złe, nie oznacza, że to jest złe. Ponieważ tęsknota za ulubioną, ukochaną, bardzo zaprzyjaźnioną, bardzo bliską osobą to jest doświadczenie emocjonalne, które ma ogromne znaczenie relacyjne, i co do zasady jest dobre. My je interpretujemy jako złe, ponieważ najczęściej nie lubimy odczuwać dyskomfortu, czy też nie jesteśmy do niego do końca przyzwyczajeni. I bardzo często ta tęsknota może się stowarzyszyć z sytuacją, okolicznościami, w których my mamy trudność w połączeniu się ponownym z ulubioną, ukochaną osobą i w związku z tym doświadczamy jakiegoś przedłużonego dyskomfortu, czy nawet cierpienia. Ale sama tęsknota jako taka jest bardzo wnosząca, jest wielkim zasobem i możemy sobie zacząć teraz, czy możecie sobie zacząć teraz w głowie przetwarzać, że to od waszej interpretacji zależy to, w jakim stopniu będziecie cierpieć tęskniąc. Ja oczywiście rozumiem tomy poezji do kosza, stęsknieni kochankowie nie przeżywają udręki, rozłąki nie są torturą, rozdzierające pragnienie połączenia się z ukochaną, ukochanym nie jest rozdzierające, tylko naturalne. I ja rozumiem, tu może być pewien dysonans poznawczy, ale ta tęsknota ma nas przymusić do ponownego połączenia. Jest głęboko adaptacyjna. I jest pochodną, to jest bardzo ciekawe, treningu kulturowego, czyli tego, że my się przyzwyczajamy bardzo wcześnie mówić o tęsknieniu jako o czymś złym i to jest takie, ja umrę, bo go tak kocham, jak go nie zobaczę, to wezmę i umrę. I te wszystkie opowieści właśnie, dramatyzacja rozłąki, te wszystkie opowieści o rozłączonych kochankach. Cierpienie w czasie tęsknoty, to ten wpływ kulturowy był pierwszy. Drugi, cierpienie w czasie tęsknoty jest pochodną osobistych projekcji nakładanych na ważne dla nas osoby, zaraz to wyjaśnię. I jest trzecie, to cierpienie, skutkiem lepiej lub gorzej przeprowadzonego procesu separacji od ważnych obiektów opieki z naszego dzieciństwa. Czyli jedna z skutniejszych rzeczy wokół relacji, czyli rozłączenie, separacja, tęsknota, wcale nie jest taka zła i można zacząć o niej myśleć i czuć inaczej. Uważam, że to jest niezwykle optymistyczny wniosek. Myślę, że z czasem się do niego przyzwyczajmy. Tęsknienie nie jest romantyczne. Jest biologiczne. To my nadajemy mu wymiar dramy. Norniki wam zaraz pomogą to zrozumieć, ale bardzo chcę, żeby to się dobrze osadziło. Skala cierpienia, którą odczuwacie w związku z rozłąką, przynajmniej częściowo zależy od was. Oczywiście wyjątkiem jest śmierć ukochanej osoby, bo tutaj nasza sprawczość się kończy i poważni zawodnicy wchodzą do gry. Rozpad, żałoba, tego typu rzeczy. Ale ja mówię o takim tęsknieniu relacyjnym. I jest na nie bardzo proste remedium. Teraz naprawdę będziecie mnie nie lubić jeszcze bardziej. I ono brzmi, zajmij się czymś innym. To jest jedyny w historii przypadek, w którym będę was chciała namówić na przeniesienie energii psychicznej, uwagi, działań w inne miejsce, zamiast zajmowania się dokładnie tym, co się dzieje, bo normalnie to jest moja obsesja, żeby wam powiedzieć, że jak się dzieje źle, to siedzimy w tym i patrzymy, żeby tam w ogóle przetworzyć, zintegrować to, co się dzieje, a nie uciekamy. To tu ten raz jeden możemy, a nawet powinniśmy uciekać w przypadku odczuwania rozdzierającej tęsknoty za ulubioną bądź ukochaną osobą. Bo jeśli obsesyjnie za kimś tęsknicie i nie ma szansy na to połączenie, czyli impuls, wasz biologiczny impuls, który jest psychicznie jakoś interpretowany, was przymusza do powtórnego połączenia, ale nie da się go zrobić, bo na przykład druga osoba jest po drugiej stronie świata, na przykład tam ten, albo jest niedostępna emocjonalnie, albo w ogóle jest niedostępna, bo coś tam, to żeby przestać tęsknić, trzeba zmusić mózg do zajęcia się czymś innym. Angażującą aktywnością, interakcjami społecznymi, eksploracją, nowościami. I serio to działa, tylko trzeba trochę czasu. Jeżeli nieustannie miętolimy w głowie kolejne myśli wokół tęsknienia do jakiejś osoby, to szlaki neurologiczne w naszym mózgu się zamienią w kaniony. I po prostu każdy ruch powietrza nas będzie kierował, każde skojarzenie będzie nas kierowało w stronę tej osoby. I te szlaki trzeba zasypać. I robi się to koncentrując uwagę i motywację gdzieś indziej. I tak robi się to trochę siłą. Trzeba się zmusić do robienia innych rzeczy. 10 minut rozwiązałam problem tęsknienia. To co z nornikami? Bo przed chwilą zaanonsowałam norniki i ten fakt, że tęsknienie jest pochodną naszych osobistych projekcji nakładanych na ukochane osoby. Norniki to jest po prostu dobry przykład. Już tam idziemy. Załóżmy, że osobo spotkałeś kogoś, kto bardzo ci pasuje. Relacja jest dość świeża, ale już się pojawiło przywiązanie, hormony już zaczynają chocholi taniec i to, co się dzieje na tym bardzo wczesnym etapie jest najbardziej niebezpieczne w ogóle dla przetrwania kształtu całej relacji, to wyprojektowanie całej zajebistości świata tego na jedną osobę, na tą wybraną osobę. Romantyzowanie i stuprocentowe idealizowanie obiektu to jest po prostu droga do zatracenia. My na pewno w czasie fascynacji czy zakochania będziemy trochę romantyzować i trochę idealizować tą osobę, no bo ona nam się wydaje najfajniejsza i nasza wybrana, ale super niebezpieczne jest zrobienie z tej osoby pół boga, pół bogini, albo superherosa czy superheroiny. Bo ta osoba i tak zacznie mieć bardzo silny wpływ na nasz nastrój i na nasze emocje. Ale jeżeli na tej osobie zawiesimy wszystkie nasze nadzieje na szczęście, wszystkie projekcje o tym, jaka ona jest najcudowniejsza, najcudowniejszy, absolutnie wyjątkowa, pozbawiona wad i tak dalej, czyli całe dobro ze środka zostanie wyprojektowane na zewnątrz, to nawet chwilowy brak tej osoby z nadzieją na powtórne połączenie będzie nas wpędzał w silną panikę. Dlaczego? Jeśli ten opis wszechpotężnej osoby, której skinienie przynosi szczęście albo i ukojenie, albo nieszczęście i kompletny dystres zostawiający was na podłodze, jeśli wasze skojarzenie biegnie w stronę mamusi, to biegnie w bardzo dobrym kierunku. Każdy z nas miał w życiu najważniejszą osobę do opieki. Najważniejsze osoby do opieki. Dla niektórych była to osoba matczyna, a potem osoba ojcowska. Dla niektórych były to na przykład dwie osoby matczyne, czy dwie osoby ojcowskie, albo jakieś wersje tej rzeczy. Ale był jakiś pierwotny obiekt przywiązania. I proces separacji z tym pierwotnym obiektem przywiązania, rozdzielenia od kogoś, kto był przez pierwsze parę lat życia źródłem wszystkiego dobrego w naszym życiu, złego oczywiście też, to ten proces, on jest niezwykle wyboisty i mógł pójść, najdelikatniej rzecz biorąc, nie najlepiej. Mogło być za wczesne rozdzielenie albo za późne, coś się mogło po drodze schrzanić, ta osoba mogła nie chcieć wypuścić, albo przeciwnie, słabo nawiązywała więzi. No jakby wiele tam się mogło wydarzyć w czasie naszego odpinania się, wędrowania w stronę autonomii od pierwotnego obiektu przywiązania. I to, co się nam powydarzało w czasie tej separacji, tworzy automatyzmy, przymusy, reakcje obronne, które mają nas chronić przed tym strasznym bólem, jakim jest utrata kogoś, kogo się kocha. Przed rozłąką, przed rozdzieleniem, porzuceniem, fundamentalnym brakiem kogoś, kto kocha i kto jest przez nas kochany. I jak sobie przypominacie ten eksperyment Bowlby'ego i Ainsworth dotyczący stylów przywiązania, to być może pamiętacie, że dzieci z bezpiecznym stylem przywiązania wyglądały trochę tak, jakby miały matki w nosie. Oczywiście nie miały matek w nosie, ale to wyglądało tak, że bawiły się z zaangażowaniem wtedy, kiedy opiekuńcza osoba była z nimi, dostrzegały zniknięcie tej osoby, były smutne przez jakiś czas, to nie blokowało normalnych działań, ekspansji, zabawy, a jak osoba wracała, to dzieci dosyć naturalnie i dosyć miękko powracały do tej więzi bez poczucia jej zerwania i jakby nie trzeba było się szarpać i nie trzeba było tam wokół nic robić, klocki wpadały na miejsce i życie toczyło się dalej. Te dzieci tęskniły i zauważały brak, ale nie chodziły od tego po ścianach. I to jest to, o co chodzi w takim dramatycznym, rozdzierającym tęsknieniu. Każda ukochana przez nas romantycznie osoba przyjaciół to nie dotyczy. Ale też oczywiście możemy cierpieć. Każda ukochana przez nas romantycznie osoba będzie wzbudzała w nas te mechanizmy, te reakcje, które wzbudzał w nas pierwotny obiekt przywiązania. Nie jeden do jednego, nie dokładnie takie same, ale przynajmniej w części będzie wskakiwała w to miejsce, które kiedyś zajmowała, co do większości mama bądź inna osoba, która była pierwotnym obiektem przywiązania. I separacja z mamą mogła być bolesna, dramatyczna, rozdzierająca. W związku z tym oddalenie, odseparowanie od tej ukochanej osoby przynosi nam ogrom cierpienia. Plus ta taka właśnie romantyzacja tej tęsknoty, plus to, że my jednak bardzo idziemy za tą projekcją, nie urealniamy osób, w których się zakochujemy i bardzo idziemy za taką projekcją, która z ukochanej osoby robi no, prawie rodzica w naszej psychice i bardzo często wpadamy w takie no, automatyzmy takie niezwykle pierwotne, że jak przez chwilę nie widzimy, czy ta osoba jakoś, nie wiem, nie zajmuje się nami na przykład, to my stajemy w płomieniach albo w rozpaczy, bo wydaje nam się, że prawie umieramy. I to nie jest dorosłe, tylko to jest relikt tych czasów, w których rzeczywiście jakby mama nas zostawiła, no to byśmy umarli i było się czego obawiać. Więc w tej tęsknocie odbija się bardzo dużo i z kultury, i z tego, co my sami wokół separacji od ważnych obiektów i w ogóle jak wygląda ta nasza odległość od ważnych obiektów, ale co sobie wokół tego opowiadamy i jak to przeżywamy. Co jakby utrudnia, a w zasadzie no chyba utrudnia całą sytuację, to, że my jesteśmy biologicznie przystosowani do regulowania odległości od ukochanego obiektu przy pomocy dyskomfortu, jakim jest tęsknota. To znaczy jesteśmy okablowani w taki sposób, że jak nam brakuje kogoś, kogo kochamy, żeby poczuć ten brak i próbować się zbliżyć. I jak mówiłam o tych nornikach, to po prostu norniki preryjowe są monogamiczne i służą do modelowania takich reakcji, jakie mają monogamiczne ssaki w zakresie łączenia się w pary. Jest fajne badanie Zoe Donaldson z Uniwersytetu w Colorado, która powiedziała, że, to jest cytat z niej, negatywne uczucia wynikają z niedopasowania. Sygnał neuronalny mówi nam, że przebywanie z bliskimi sprawi, że poczujemy się lepiej, a praktyczne ograniczenia oznaczają, że ta potrzeba zostaje niezaspokojona i stąd jest to cierpienie, o którym mówimy. Ona je nazwała emocjonalnym odpowiednikiem niejedzenia. Budzi w nas taki rodzaj głodu. I po prostu tęsknota jest regulatorem bliskości. Żeby utrzymać relacje przez dłuższy czas, musimy mieć motywację i mamy ją na poziomie biologicznym do przebywania z tą osobą, która jest dla nas ważna, a jak jesteśmy daleko od niej, to żeby ta relacja nie stygła i nie umierała i żebyśmy nie zapominali, że ktoś w ogóle był, tęsknota nam przypomina, że to jest bardzo ważna osoba i my pędzić, robić rzeczy, żeby się przybliżyć. Mam nadzieję, że to jakoś tłumaczę. Co ciekawe w ogóle, to co nam się aktywuje, to jest w przypadku tęsknoty, to są takie części naszego mózgu, tęsknoty, która uzyskuje zaspokojenie, to są takie części naszego mózgu, które się rozpalają także wtedy, kiedy na przykład używamy narkotyków, więc to odczucie jest naprawdę intensywne i jakby dosyć potężnie nami zarządza. Te wszystkie badania oczywiście ja wam wrzucę na Instagrama, żeby był jakiś punkt odniesienia, ale tak, tęsknienie jest przystosowawcze, mamy neurologiczne przygotowanie do tęsknienia, i biologiczne, wazopresyna, oksytocyna, serotonina to są hormony, które podtrzymują więzi i powodują, że to wszystko dobrze działa. w łączeniu się ze znaczącym innym odbija się nasza pierwotna relacja z obiektem naszego przywiązania, czyli z naszymi opiekunami, i wszystkie mocne i słabe strony tej relacji się będą odtwarzać, takie wzorce, mechanizmy obronne. I tak nasza interpretacja nałożona na nasze tęsknienie robi z tego proces nieznośny i rozdzierający, albo proces możliwy do zaabsorbowania i do poradzenia sobie. I tak, nostalgia to jest tęsknienie plus dużo cukru. Użyte dobrze popycha do działań społecznych i do wzrostu, a źle zużyte zrobi z nas typy skoncentrowane na idealizowaniu przeszłości. To co z Sehnsuchtem? Oprócz tego, że to jest tytuł albumu Rammstein. No to jest w ogóle ciekawa rzecz. Odbijając się od tego filmu Poprzednie życie, który mnie tak bardzo poruszył, bo w tym filmie bohaterka staje przed wyborem, czy zostać ze swoim mężem, w takim normalnym, dobrym, absolutnie zwykłym małżeństwie, czy pójść za wspomnieniem pierwszej podstawówkowej miłości, która się objawiła w jej życiu w postaci dorosłego mężczyzny. W tle jest po azjatycku traktowane przeznaczenie, nie że zabobon, tylko raczej element myślenia o ludzkim losie. Są różnice kulturowe między USA i Koreą, jest dużo piękna, naprawdę. Ci, co mnie znają, pewno mogą przewidzieć zakończenie, ale ten film genialnie chwyta niezwykle efemeryczne zjawisko, jakim jest Sehnsucht. Bo główna bohaterka to jest taka osoba, która staje przed wyborem, doświadcza czegoś takiego, co się nam bardzo często pojawia w fantazjach, szczególnie gdy w naszych relacjach istnieją jakieś trudności. Co by było, gdyby jakaś osoba z przeszłości pojawiła się znowu w naszym życiu i moglibyśmy się z nią połączyć? Co by było, gdyby jakiś dawny romans wrócił i dał nam nowe rozdanie, nowe wybory? I w tym filmie widać to napięcie pomiędzy normalnym życiem, które nie jest złe, ale jest zupełnie normalne, I tą wyidealizowaną ścieżką, która, ponieważ jest wymyślona, zawsze będzie wygrywać z rzeczywistością. Więc jakby możemy doświadczyć, oglądając poprzednie życie, nawet jeżeli wcześniej może, nie wiem, nie doświadczyliśmy takiego zjawiska sami, nie doświadczałyśmy, zaczynamy doświadczać, jak to jest tęsknić do życia, którego nie było. Jak to jest wymyślać sobie w głowie scenariusze, które skończyłyby się pięknie. Bo tam się dzieją mega ciekawe rzeczy. Po pierwsze wchodzi to, co wchodzi w przypadku nostalgii, idealizowanie. Jeśli czegoś nie mamy albo coś nam się nie przydarzyło, to na pewno to jest lepsze niż to, co mamy i co nam się przydarzyło. Sorry, tak działamy. Ta idealizacja, to cukrowanie jest naprawdę bardzo potężne. Szczególnie jeśli chodzi o relacje romantyczne naturalnie. I nie tylko w tym filmie, ale w ogóle Sehnsucht ujawnia przed nami takie utracone scenariusze z naszego życia. Dosyć niesamowite miejsce, jak sobie o tym pomyślimy. Bo to są te wszystkie opcje w naszych życiach, które nie zostały wybrane. Te wszystkie wybory, które nie są tą główną ścieżką rozwoju postaci, tylko zostały odrzucone, ponieważ, nie wiem, musieliśmy zrezygnować z jakiejś rzeczy, albo ktoś zrezygnował z nas, albo coś odpadło, coś się zgubiło, coś się zatarło. I jak dokonujemy takiego, nawet nieświadomego, podsumowania tego, gdzie jesteśmy, czy kim się staliśmy, z kim dzielimy życie, to wślizgujący się tylnymi drzwiami Sehnsucht zaczyna nam szeptać rzeczy o tym wszystkim, co się nie odbyło. I to będzie fascynujące. I to będzie prowokowało w nas całą gamę uczuć, która będzie zależała zarówno od tego, na ile jesteśmy spełnieni, w naszym własnym życiu, na ile emocjonalnie jesteśmy usatysfakcjonowani, usatysfakcjonowane, na ile żyjemy własnym życiem, a na ile je odgrywamy, Zenzucht opowiada o prywatnej dynamice strat i zysków, o tym, którędy staliśmy się tą osobą, którą jesteśmy teraz. I o tym, czego nam brakuje. I dla mnie fascynujący kawałek, równie fascynujący jak to, że nostalgia tak naprawdę jest uczuciem, które organizuje nasze myślenie o przyszłości, chociaż jest zakorzeniona w przeszłości, jest to, że z tego miejsca, z tego uczucia możemy albo wpaść w krainę iluzji i marzeń i zacząć snuć wizję o tym, jakby było pięknie, jakbyśmy, nie wiem, żyły w Australii, rekonstruowały rafę koralową, albo nie wiem, cokolwiek, zdarzyłoby nam się coś takiego z portfolio tych wszystkich wczesno-młodzieńczych marzeń, co by się spełniło. A może, i zaczynamy coraz bardziej dryfować daleko od realu, a może przynieść nam mega wglądy na temat naszej bardzo subiektywnej rzeczywistości. Na temat tego, czego nam realnie brakuje i jaka jest być może odpowiedź na te deficyty. I te nasze uczucia, zenzuchtowe uczucia, determinuje bardzo wiele ciekawych wskaźników. Tak to też już zostało zmierzone. Na przykład wiek, ale też moment historyczny. Z wiekiem jest tak, że no po prostu możemy zacząć fantazjować z miejsca niespełnienia. Na przykład możemy fantazjować o rzeczach, których nie przeżyliśmy i mieć tendencję do gubienia się w tych fantazjach. Ale moment historyczny też jest bardzo ważny. W czasach niepokoju będziemy tęsknić za spokojem. To dosyć naturalne. Ale też bardzo prywatna historia. Tak jak powiedziałam, to, co dostaliśmy od życia, to, co nas ominęło. Jak to się ma do tych naszych najgłębszych pragnień i oczekiwań. To wszystko zenzucht wyciągnie na powierzchnię. I jeśli on opowiada o osobistej utopii i podkreśla nieidealność waszego życia, to zamiast słuchać tego trickstera, który kusi różnymi iluzjami i różnymi nieprawdziwymi rozwiązaniami, możecie sprawdzić, co tak naprawdę próbuje wam powiedzieć. I to jest coś. Przynajmniej ja miałam takie refleksje po tym filmie. Żegnam się z wami bardzo ciepło, przypominając, że 25 października w księgarniach w całej Polsce będziecie mogli znaleźć ciemnofioletową książkę z opalizującymi wzorkami i napisem o zmierzchu, i że to już ten moment, w którym być może wybierzecie zmierzch w formie pisanej. W książce jest pierwszy sezon z kawalątkiem drugiego. Bardzo jestem ciekawa waszych wrażeń i żegnam się z wami do za dwa tygodnie, kiedy to już będzie po premierze, a ja może trochę odzyskam kontakt z podłogą i będę mogła się zanurzyć w spokojne jesienne noce. Bardzo wam dziękuję. Dobrej nocy. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiedzka o Zmierzchu, na Instagramie niedźwiedzka_Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu, albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.